Nie wiem, jak wy reagujecie na zmiany pogody. Ja reaguję różnie. Najlepiej napić się wtedy kawy, a to i też nie zawsze pomaga. Więc dzisiaj przed nabożeństwem stwierdziłem, że pójdę po kawę. Taką małą wypiję kawę, ale tak wiecie, zamówiłem tą kawę i myślę, a kupię jeszcze drugą. A może ktoś się ucieszy, uraduje kogoś trochę. I wiecie, i niosłem tą kawę i się oblałem. I tak myślę, morał dzisiejszego kazania będzie, że próbujesz robić dobrze, to nie warto, bo jednak ci się coś złego może przydarzyć. Nie, myślę, że morałem z tej historii i tak jest. Poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a odstąpi od was. Bo myślę, że diabeł cały czas próbuje reagować na nasze takie właśnie małe rzeczy, które chcemy zrobić. I może to nas zniechęcić, może pogoda nas zniechęcić, mogą zniechęcić nas rozmaite rzeczy. Ale kiedy wiemy, że Chrystus nas umiłował, że nas powołał do pewnych rzeczy, to są rzeczy ważne i ważniejsze. Więc ja spycham te mniej ważne na drugi plan, bo wiem, do czego Bóg powołał, bo wiem, czego On oczekuje i wiem, że kiedy straciłbym dobre nastawienie, dobry humor, to wtedy mógłby nie zrobić tego, co chce. To wtedy ja bym się zamknął pewnie na pewien Jego głos, na pewną częstotliwość, tak? Bo już mi coś nie wyszło, bo już mam prawo być zły. Ale to nie o to chodzi. Ja myślę, że takie rzeczy najlepiej diabłu zagrają na nosie, kiedy będziemy wręcz szczęśliwi. I kiedy przypomnimy sobie fragment, radujcie się, kiedy rozmaite doświadczenia przechodzicie, tak? Skoro diabeł walczy w ten sposób, to my też będziemy walczyć słowem. Da się? Z góry chciałbym przeprosić Karolinę dzisiaj, bo mam dużo fragmentów z Biblii, więc się trochę nawyświetla. Ale myślę, że dobrze jest naukę podeprzeć słowem. Amen? Chciałbym zacząć od tego, że nasz Kościół, przynajmniej jak ja sobie to przypominam, dostał bardzo dużo różnych ciekawych obietnic. I może nie było to słowo prorocze przekazane wprost, że ktoś wyszedł z kazalnicy, powiedział tak, mówi Pan i powiedział jakieś słowo, ale raczej przyjeżdżali do nas różni goście, różni mówcy i z tego słowa, jeżeli je rozważyliśmy, przeanalizowaliśmy, wypływały różne obietnice Boże dla naszego Kościoła. Jakie jest miejsce Jego woli, co mamy robić. Jeżeli poddamy Mu się pod Jego prowadzenie, to gdzie Kościół w Nysie będzie za jakiś czas? Pamiętacie takie obietnice, czy tylko ja pamiętam? A chcecie, żeby się wypełniły? A ile obietnic dostaliśmy my do naszego życia? Czy to przez bezpośrednie słowo od kogoś, czy przez zwykłą zachętę, czy nawet kiedy czytaliśmy Biblię i dotknęła nas szczególnie jakaś obietnica zapisana w Piśmie. I myślimy, tak, wezmę ją do swojego życia. Ona może wydać dobry owoc, kiedy ja zacznę iść w tym kierunku. Bo myślę, że Bóg też do tej pory mówi przez słowo i mówi nie tylko do ludzi umiejscowionych w tamtym kontekście, ale również do nas. I my możemy również brać to do siebie. Tylko są też pewne warunki, które tamci ludzie też musieli wykonać. I wiecie, zarówno kościoły, jak i ludzie mogą stać się tak zwanymi kolekcjonerami proroctw. To jest jedna z takich grup, która jest taka... Nie lubimy takich grup, prawda? Bo oni lubią słuchać, tak? Szczególnie jeżeli słowo jest do nich, ich dotyka i jest takie, halleluja, bracie, dobrą robotę wykonałeś, a się tak rozwinąłeś, a Kościół bez ciebie to po prostu stałby w miejscu albo i się cofał. Takich lubią słuchać. Ale kiedy jest pewne słowo, które wymaga pewnej pracy, pewnej zmiany, które dotyka ważnych kwestii, to wtedy albo jest tak, że reagują defensywnie, nie, to nie ja, albo biorą tylko to, co dobre, a to, co już tak trzeba zmienić, czy coś, to najlepiej tak odstawić na bok, gdzieś zapomnieć. Ludzie pamiętają zazwyczaj te dobre rzeczy, prawda? I nie chciałbym, żeby w naszym Kościele też tak było. Żebyśmy albo odstawili te słowo, te proroctwa na półkę, albo brali tylko to, co z nich dobre. Tylko nie zawsze jest tak, że to dobre się wypełni, jeżeli to drugie nie zostanie zaaplikowane. Chciałbym rozpocząć fragmentem z objawienia świętego Jana. Pierwszy rozdział, trzeci werset. I napisane jest tam tak. Błogosławiony ten, który czyta i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane. Czas jest bowiem bliski. Ja myślę, że to tyczy się też tych proroctw, które są zapisane w pismach, które są takie ważne, kluczowe dla Biblii, można powiedzieć, ale myślę, że dotyczy się też proroctw, które są ogólnie przekazywane i również w dzisiejszym kontekście. I co chyba najbardziej mnie podczas przygotowywania tego kazania dotknęło, jest słowo i zachowują to, co w nim jest. Bo pomyślałem, no zachowują to jest niby oczywiste znaczenie. Pomyślcie sobie przez chwilę, co myślicie, że znaczy zachowują to, czy zachowują to. Ja myślałem, że wiem, a później się okazało, że nie do końca. I zwróciłem się do słownika języka polskiego i to mnie tak dotknęło, masakra. Czytam, było 6 definicji, przeczytam wam 4 z 6. Pierwsza z nich to dochować coś w niezmienionym stanie, mimo upływu czasu lub niesprzyjających okoliczności. Jak to się nie tyczy proroctwa. Drugie, uchronić przed zapomnieniem. Trzecie, podporządkować się jakimś nakazom. I cztery, zachować się lub postąpić w jakiś sposób. Jak bardzo te cztery definicje pasują do tego słowa z objawienia Jana. Żeby zachowywać to, zarówno co jest przekazane w Piśmie, ale też to, co jest przekazywane do nas, do naszego Kościoła. Żeby o tym nie zapominać. A kiedy trzeba wykonać jakąś pracę, to żeby to zrobić. I wtedy będziemy widzieć, jak te proroctwa się wykonują. Amen. I później czytamy w Hebrajczyków 4:2. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym. Lecz tamtym słowo słyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Wiecie, o kim jest mowa? List do Hebrajczyków, czyli o narodzie żydowskim, którzy byli w niewoli egipskiej ponad 400 lat i dostali wspaniałe obietnice. Słuchajcie, jest nowa ziemia opływająca w mleko i miód i chcę do was wyprowadzić. Chcę was wyprowadzić do tej ziemi. I będzie cudownie i zobaczycie, jak wspaniałe rzeczy przed wami otworzę. Czyli Bóg otworzył narodowi izraelskiemu drzwi. I oni wyruszyli po pewnych oporach, ale wyruszyli. I szli i widzieli różne cuda, które wypełniały się po drodze. Ale nie powiązali tego słowa z wiarą. I co chwilę tracili wiarę. Zyskiwali motywację na pewien czas, a później im tego brakowało. Czy nie jest tak często, kiedy usłyszymy jakąś obietnicę? Nawet po ludzku, już nie mówię na duchowym poziomie. Kiedy twój współmarzonek, czy współmałżonka, czy twój rodzic obieca ci coś i później przez jakiś czas w ogóle nie ma o tym tematu, tak? Jest takie powiedzenie, mężczyźnie nie trzeba przypominać, przecież po 6 miesiącach dalej wie, że ma naprawić tą szafkę. Nie zapomniał, prawda? I czasami tak jest. Obiecujemy coś, zobowiązujemy się, chcemy być mili, a później albo tracimy zapał, albo wiara już nie taka, a może się już nie nadaje, a może ta osoba zapomniała, nie jest to kluczowe. Mamy różne wymówki, żeby później do tego nie wrócić. I wiecie, naród izraelski, który usłyszał tą obietnicę od Boga, jak wiecie, został na pustyni, nie wszedł do ziemi obiecanej, poza Kalebem i Jozłem oczywiście. Więc Bóg jakby dał tą obietnicę następnemu pokoleniu, dlatego że to starsze pokolenie nie chciało się zaadaptować. Więc bądźmy albo jak Kaleb i Jozue, albo bądźmy jak nowe pokolenie, które pełne wiary wejdzie w obietnicę, które ją weźmie sobie na serio. Kolejny fragment, Jakuba 5:11. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan. I wiecie, kiedy patrzę na historię Joba, to myślę, Pan jest miłosierny, ale dopiero na końcu i na początku jest też miłosierny, bo Jobowi się powodziło bardzo dobrze. Ale w środku to różnie z tym Jobem bywało. Wiecie, jak tam jest opis jego choroby, to też jego ciało gniło, że to nie była taka pierwsza lepsza grypa, tylko to naprawdę było ciężkie choróbsko, można powiedzieć. I myślę, że to nie trwało przez dzień, dwa, tydzień czasu. Nie doczytałem się, ile czasu Job chorował, może wy wiecie. Ale myślę, że to był jakiś dłuższy okres. Ale Job jest opisany jako osoba wytrwała. Że mimo, że było mu ciężko i nie widział poprawy od razu, może przez dłuższy czas nie widział efektu, ale nie złorzeczył. Mimo, że jego żona go nawet nakłaniała, złorzecz Bogu i umrzyj. On powiedział, nie będę złorzeczył. Co prawda nie zawsze mówił fajne rzeczy, ale ja znam Boga, który jest jak dobry rodzic. Kiedy się dziecko zdenerwuje i zaczyna wygadywać głupoty, że o, niedobrze, jest tam nawet napisane o tym, że powiedział, o, przeklinam dzień mojego poczęcia, tak, że żeby nie przyszedł w ogóle na świat. I myślę, że czasami dzieci, jak się mocno zdenerwują, nie wiedzą za bardzo, co mówią, to też mówią, a, zachciało wam się dziecka, a teraz mam takie problemy i teraz jest nieciekawie. I rodzic może albo się zdenerwować, albo popatrzeć tak, jak myślę, właśnie Bóg patrzy. Tak popatrzy, uśmiechnie się. Tak, no pogadaj sobie. Jeszcze kilka lat, wydoroślejesz, zrozumiesz. Jak ja tego nie lubiłem, kiedy rodzice mówili, podrośniesz, to zrozumiesz. Mówi, jak podrosnę? Ja już chcę rozumieć, co ja głupi jestem w tym momencie, że tego do mnie nie dociera. I wiecie, ja przypuszczam, że teraz niektórzy ludzie będą mi mówić dane rzeczy, a ja dopiero za kilka lat je zrozumiem, ale cały czas mi się będzie wydawało, że ja już jestem w pełni zdolny do zrozumienia tego przesłania. Ale tak nie jest. I kiedy czytam Słowo Boże, to widzę, że niektóre rzeczy powinny się wypełniać, że pewne rzeczy powinny być bardzo zrozumiałe, bardzo proste, ale wcale tak nie jest. A za jakiś czas myślę, to o to chodziło. Aha, albo potrzebowałem przeczytać jeszcze jakiś inny fragment, bo to było tylko taki element, takie cząstkowe poznanie, a później doczytałem gdzieś dopełnienie i kolejne i zrobił mi się cały obraz. Myślę, to w ten sposób działa. Więc Bóg daje nam się poznawać krok po kroku. I czasami obietnice i słowo, które ma się wypełnić w naszym życiu, jest objawiane krok po kroku. Wypełnia się etapami i Bóg patrzy, czy nadążasz, czy trzeba cię podciągnąć. Co trzeba zrobić, żebyś poszedł dalej? Czytamy w Rzymian 8, od 14 do 20 wersetu, 21 wersetu. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia Synów Bożych, gdyż stworzenie zostało poddane znikomości. Nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiecie, czasami jak czytam listy Pawła, to przeczytam taki większy fragment, tak myślę, ja sobie to rozbiję na wersety. Będzie bardziej zrozumiałe. Jak czytamy taki duży kawałek tekstu, to mam wrażenie, że Paweł naprawdę był takim teologiem, że jakbym siedział u niego na zajęciach w dzisiejszych czasach, bym pomyślał, no to ja 300 jest z tej klasy, mi wystarczy. Ale są tu ważne rzeczy i nie chciałbym teraz rozbrajać wszystkiego na części, ale skupić się na kilku ważnych rzeczach. Po pierwsze, świat oczekuje na objawienie się Synów Bożych. Ogólnie dzieci Bożych. Dlaczego to jest takie ważne? Bo świat potrzebuje ludzi, którzy są ambasadorami nieba na ziemi. Którzy, wiecie co to znaczy być ambasadorem? To, że macie status dyplomaty, czyli to co powiecie, to ma jakieś znaczenie. To nie jest opinia przechodnia na ulicy. To jest słowo dyplomaty. To jest coś wiążącego. To jest ktoś, kto ma jakiś status. Więc jeżeli jesteś ambasadorem nieba, to znaczy, że twoje słowo ma prawo coś wykonać. Twoje słowo może przychylić niebo do ziemi. Twoje słowo ma znaczenie. Więc jeżeli jesteś człowiekiem pełnym Ducha Świętego, to twoje słowo właśnie taki efekt będzie wywierało. Ale tylko jeżeli jesteś pełnym ducha, tylko jeżeli poddasz się pod jego prowadzenie, jeżeli jesteś osobą prawą, która jest godna bycia nazwanym synem czy córką Bożą. Kim są synowie Boży czy dzieci Boże? W tym fragmencie mamy napisane, że są to ci, których Duch Boży prowadzi. Czy jesteśmy tymi, których Duch Boży prowadzi? Czy on musi nas targać za rękę? Chyba nie. Myślę, że kiedy świadomie oddajemy Mu swoje życie, to zgadzamy się też na taki formularz, jak instalujemy jakiś program, tak? Przeczytałem i akceptuję warunki umowy, największe kłamstwo świata. Mało kto to czyta. I klikamy akceptuję, a później się okazuje, że są pewne trudności. No ale trudno, kliknąłeś. Więc myślę, że jeżeli robimy to świadomie, to później chcemy iść. Chcemy wykonywać. Że nikt nas do tego nie musi zmuszać, przynajmniej mam taką nadzieję. Że chcesz iść i być prowadzonym przez Ducha Bożego. Ale wiecie, Duch Boży prowadzi tak, jak chce i daje tak, jak chce. I co Jezus powiedział Piotrowi, kiedy się z nim spotkał? To jest ten fragment, gdzie było paś owieczki moje, tak? Że poprowadzą cię tam, gdzie nie chcesz. I Jezus opisał mu, w jaki sposób odda chwałę Bogu przez swoją śmierć, w sensie w jaki sposób odda swoje życie. Jest napisane, i pójdziesz tam, gdzie nie chcesz, i poprowadzą cię tam, gdzie nie chcesz. Więc Duch Boży czasami zaprowadzi cię do miejsca, gdzie będziesz miał okazję, można powiedzieć, być w chwale, że będziesz widział owoce tego, co robisz od razu, a są takie miejsca, gdzie nie chcesz iść. Ale i tam jest konieczne, żebyś się czegoś nauczył, żeby wykonać pracę przez ciebie, bo czasami, jeżeli nie pójdziesz ty, to będzie ciężko, żeby poszedł ktoś inny. Więc to jest też odpowiedzialność. Jest tam wspomniane o bojaźni, że nie mamy ducha niewoli, żeby nie być poddani bojaźni. Wiecie, myślę, że nie każdy strach jest zły. Dzięki strachowi nie pędzimy 200 na godzinę w terenie zabudowanym. Przynajmniej mam taką nadzieję, że tego nie robimy. Ale jest też bojaźń zła, która paraliżuje nas przed robieniem czegoś, bo boimy się, że coś nie wyjdzie, że coś się nam może stać. I diabeł lubi przychodzić i nas straszyć. Słuchaj, pójdziesz tam, to ci się coś stanie. Nie angażuj się, bo jeszcze spadnie na ciebie taka odpowiedzialność, że nie będziesz miał czasu wolnego. Nie rób tego, nie rób tamtego. I ludzie czasami są sparaliżowani strachem, bo nie wiedzą, co mają robić. Bo tylko się wychylę, już ktoś mnie zaczepia, już coś chcą. Ale w postawie bojaźni można być ufnym albo nieufnym. Uczyliście się kiedyś pływać, jeździć na rowerku? Ja pamiętam, jak jeździłem na rowerku takim z kijem wetkanym w bagażnik. To nie było zbyt bezpieczne, ale się nauczyłem. Zęby wszystkie miałem, było okej. Ale trzeba było być ufnym, że kiedy rodzic cię pcha, to cię nie puści. I mówi, nie puszczę, tylko nogami się nie podpieraj, bo już kółek nie ma, tak? Tylko pedałujesz. Albo kiedy uczysz się pływać, to rodzic cię podtrzymuje. Słuchaj, nie utoniesz, ja tu jestem, zaraz cię podtrzymam. Nic ci się nie stanie. I możesz być w tym ufny albo nieufny. Więc Bóg chce, że nawet kiedy się boimy, a wiemy, że On nas posłał, żebyśmy byli pełni ufności. Że to wyjdzie nam na dobre, że Bóg nie pozwoli nas skrzywdzić, bo On ma dobre serce. Postawcie sobie na tym miejscu rodzica, który jest po prostu jeszcze lepszy, niż sobie wyobrażacie. Więc skoro ja wiem, że kiedy proszę o chleb, to nie dostanę kamienia, to o ile Bóg bardziej będzie zaopatrywał i bardziej się będzie troszczył. Jest opisany też duch synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Na co to wskazuje? Abba znaczy tatusiu. Czy jeżeli mówisz do swojego rodzica tatusiu, to na co to wskazuje? Mam nadzieję, że nie na to, że jesteś sarkastyczny, tylko chodzi o to, jak bliską macie relację. Tatusiu, mamusiu. To znaczy, że macie bliską relację. Słyszałem, jak ludzie nazywają, szczególnie w takim właśnie nastoletnim wieku, rodziców stary, stara. I mogą być starzy, ale myślę, że autorytet, jaki mają, wiąże się z tym, że powinniśmy do nich się zwracać tato, mamo, czy w jakiś podobny sposób, tak? Okazując szacunek, bo ci, którzy szanują ojca i matkę, mają fajną obietnicę w Biblii, tak? To się z tym wiąże. Więc kiedy mamy ducha synostwa, możemy wołać Abba Ojcze, czyli tatusiu. Musimy mieć bliską relację z Bogiem. Więc kiedy mamy bliską relację, to mamy też zaufanie. I jesteśmy wierni tej osobie. Czy jeżeli ktoś na ciebie nakrzyczy, to od razu się od niego odwrócisz? Jeżeli masz z nim bliską relację? Nie, przebaczysz mu. Bo powiesz, ja znam całokształt, tak? Znam tą osobę. Nawet jeżeli ktoś zachowa się w nieodpowiedni sposób raz, to wiesz, jaka ta osoba jest i to mogło wyniknąć z emocji, z innych rzeczy. Więc nawet kiedy czasami cię coś zaboli, nawet w relacji z Bogiem, kiedy cię coś zaboli, kiedy coś źle zrozumiesz, to wiedz, żeby się nie zrażać. Kiedy masz ducha synostwa, to będziesz wiedział, jakie jest serce Ojca. A później opisane są dzieci Boże, czyli współdziedzice, którzy będą wywyższeni razem z Chrystusem. Więc jeżeli jesteśmy dziećmi Bożymi, czyli jeżeli Duch Boży nas prowadzi, to jesteśmy współdziedzicami. Wiecie, gdzie poszedł Jezus? poszedł do nieba, żeby szykować nam mieszkania, a my jesteśmy współdziedzicami. To tak jakbyście mieli już działkę budowlaną w niebie. Fajnie, nie? Swój kawałek. Nie każdy ma tutaj na ziemi, ale w niebie macie zagwarantowane. Jest nawet taki dowcip, że jakiś milioner miał iść do nieba i tak bardzo prosił Jezusa, ja bym chciał jeszcze sztabkę złota wziąć ze sobą. I poszedł do nieba i się anioł go pyta, ty, a po co mu ten asfalt? Ludzie przywiązują wagę do innych rzeczy, więc mamy obietnicę mieszkania w niebie, a za tym pokoju, radości i jesteśmy współdziedzicami, jeżeli jesteśmy dziećmi Bożymi, czyli tymi, których Duch Boży prowadzi. Przeczytajmy Psalm 70, to ma 5 wersetów, więc od 1 do 5. Ja przeczytam z tłumaczenia Tysiąclatki, bo bardziej mi pasuje jeden fragment do tego, żeby wam coś wytłuścić, więc jak będzie troszkę inne, to się nie przejmujcie. Kierownikowi chóru Dawidowy, ku wspomnieniu, racz mnie wybawić, o Boże, Panie, pośpiesz mi na pomoc. Niech się zawstydzą i okryją rumieńcem ci, którzy godzą na moje życie. Niech się cofną okryci wstydem ci, którzy z nieszczęść moich się weselą. Niechaj odstąpią okryci hańbą, którzy mówią ha, ha. Niech się radują i weselą w Tobie wszyscy, co Ciebie szukają. Niech zawsze mówią, Bóg jest wielki, ci, którzy pragną Twojej pomocy. Ja zaś ubogi jestem i nędzny. Boże, szybko przyjdź mi z pomocą. Tyś wspomożyciel mój i wybawca. Nie zwlekaj, o Panie. Dlaczego podkreśliłem ten fragment? Niech zawsze mówią, Bóg jest wielki, ci, którzy pragną Twojej pomocy. Bo często jest tak, że kiedy jest problem, czy to jest choroba, czy jakieś doświadczenie, to mówimy, tak, Boże, jesteś wielki, bo możesz to zmienić, ale myślę, że to Boże, jesteś wielki, powinno mieć taki wydźwięk. Boże, jesteś wielki, oddaję Ci chwałę w jakimkolwiek miejscu w moim życiu jestem. I będę wstawał i mimo, że mnie gdzieś boli, to powiem, wielki jest Bóg. I wielkie są Twoje dzieła, Boże. I to wypływa z postawy wdzięczności, z tego, co masz. I to wypływa z wielkiego szacunku, jakie masz do swojego Ojca w niebie. A nie wypływa to z tego, ja Ci teraz będę słodził, żebyś Ty załatwił moją sprawę. Mówimy, wielki jest Bóg. I zobaczcie, Dawid uciekał, nastawali na jego życie. Saul go prześladował, nie chciał odpuścić. I on nawet chowając się po jaskiniach, nie zaznając spokoju. Wiecie, jak ktoś nastaje na wasze życie, to przypuszczam, że ta osoba nie może spać spokojnie. Cały czas w stresie, cały czas w napięciu. I on mówi, zaiste jesteś wielki Boże, ale przyjdź mi z pomocą. Ale ja i tak Cię będę wychwalał nawet w tych trudnych sytuacjach. I Hiob podobnie. Boli mnie, moje ciało niszczeje, ale będę mówił, wielki jest Bóg. Bo znam mojego Boga, tego, który błogosławi. Tego, który nie opuszcza. Więc mówi się, że Bóg jest nierychliwy, ale sprawiedliwy. Więc nawet jeżeli coś się przeciąga, to wiedz, że Bóg jest sprawiedliwy. A jeżeli z postawy sprawiedliwości tobie się coś należy, to wiedz, że prędzej czy później się doczekasz. Bo Bóg docenia posłuszeństwo i sprawiedliwość. Bóg lubi prawych ludzi. Ale my nie lubimy czekać. Tylko jak czytamy w Biblii, często jest tak, że czekamy, dopóki się nie nauczymy. Naród izraelski krążył po pustyni nie dlatego, że musiał, znaczy musiał, bo był narodem twardego karku i musiał się czegoś nauczyć, ale jeżeli by szybko odrobił swoją lekcję, to pewnie przeszedłby szybciej. Dlaczego poszedł naród izraelski do niewoli babilońskiej na ponad 70 lat? Za karę, bo się musiał czegoś nauczyć. A że wcześniej dostawał przez proroków napomnienia i się nie nauczył, to w końcu poszedł. I tam też do końca się nie nauczył. Więc odrabiajmy swoje lekcje. Bądźmy ludźmi, którzy mimo, że nie lubią czekać, to wiedzą, że warto jest się doczekać i warto jest zapłacić tą cenę. Nie wiem, czy uczyliście się jeździć samochodem. Pewnie nie każdy ma prawo jazdy. Niektórzy niedawno zdali, prawda, Paulina? Niektórzy troszkę dawniej. I nie jest to wcale takie proste. I przeczytamy fragment z Hebrajczyków 11:6. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kiedy wsiadasz pierwszy raz do samochodu i nie bardzo wiesz, co się z czym w ogóle łączy, to myślisz, dam radę, wierzę w siebie. Od tego momentu zaczynasz pewną drogę, żeby zdać to prawo jazdy, tak? Zaczyna się od wiary. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Więc musisz wierzyć cały czas i w tych mniejszych, i w tych większych sprawach. Jeżeli uważałbyś, że nie zdasz rady zdać prawa jazdy, to nigdy byś nie zaczynał, tak? Bo po co? Przecież i tak się nie nadajesz. Ale na początku, kiedy podchodzisz, a może mi się uda, albo wręcz przeciwnie, jestem super kierowcą, ja to wiem, czuję to tu w sobie, w Dawidku, tak, jestem dobrym kierowcą, dam radę. I to jest w innych sprawach tak samo, bo ja wierzę, że skoro będę próbował, to prędzej czy później się nauczę i dam radę. A później czytamy Jakuba, list Jakuba 2, 26. Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Czyli ja mogę wierzyć, że jestem dobrym kierowcą, czy że będę dobrym kierowcą, kiedy zdam to prawo jazdy, ale kiedy nie wsiądę do auta, kiedy nie pójdę zapisać się na kurs, kiedy nie zdam egzaminu, czy w ogóle nie przystąpię do niego, to co z tego, że ja wierzę? Jak i tak nie będę miał, przynajmniej w legalny sposób, tego prawa jazdy, tak? Więc kiedy wyznajemy, że wierzymy, że otrzymamy to, że te obietnice, które dostaliśmy, są żywe, czy to dla mnie, czy dla mojego kościoła, to wtedy musimy coś robić. Musimy pójść, musimy spróbować, musimy się zmierzyć z własnym strachem, z innymi rzeczami, albo z własną niechęcią, niemocą. I teraz przeczytam fragment, do którego często się odnoszę i bardzo go lubię. Z Rzymian 8 rozdziału 28-30. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. A których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Czyli jakbym miał tutaj taką tablicę, to bym wam zapisał taki fajny, logiczny ciąg, jaki jest tam przedstawiony. Czyli ci, którzy Go miłują, czyli my, bo wierzę, że miłujemy Boga, tak? Są powołani według postanowienia Bożego. Jeżeli miłujesz Boga, to jesteś powołany według Jego postanowienia. Nie wiem do czego, każdy może być do czegoś innego, ale na pewno jeżeli jesteś elementem składowym Kościoła, to jesteś powołany do tego, żeby go budować. W taki czy w inny sposób. To ci mogę zagwarantować. A ci, którzy są powołani według postanowienia Bożego, są usprawiedliwieni. Czy chcecie być usprawiedliwieni? Ja chcę, ja mam z czego. I przypuszczam, że każdy z nas też ma z czego. Więc jeżeli jestem powołany, jestem usprawiedliwiony, to jestem też wywyższony przez Boga. Dlaczego wywyższony? Z greki jest tam słowo użyte edoksasen. Przepraszam, nie mówię po grecku, może źle wymawiam. Edoksasen. I to znaczy uwielbić, wywyższyć, obdarzyć chwałą albo gloryfikować. Dlaczego się przyjrzałem temu słowu? Dlatego, że zastanawiałem się, dlaczego jest napisane tych i uwielbił. Czy ja mogę być uwielbiony przez Boga? To jest takie głębokie. Ale doszukałem się słowa wywyższeń. A kogo się wywyższa? Wywyższyć znaczy uhonorować. Czyli kiedyś, jak były uczty, gospodarz czy najważniejsza osoba siedziała u szczytu stołu, to jeżeli chciałeś kogoś wywyższyć albo uhonorować, to sadzałeś go po swojej prawicy. Albo jak najbliżej gospodarza. Albo kiedy się ktoś szczególnie zapisał dobrze na kartach historii, to się go odznaczało, to się robiło różne rzeczy, żeby go wywyższyć. I to niekoniecznie pośmiertnie. Więc ja wierzę, że kiedy ja jestem powołany i kiedy jestem usprawiedliwiony, jeżeli miłuję Boga, to Bóg teraz na ziemi będzie sprawiał, że moje życie będzie szczęśliwe, że moja rodzina będzie szczęśliwa, że nie będzie tylu chorób w mojej rodzinie. To jest wywyższenie moim zdaniem. Kiedy płacisz cenę, Bóg przychodzi i nie mówi ci tylko w niebie to będzie lepiej, jeszcze trochę, Syzyfie mój, popracuj. Nie, bo wiem, że Bóg błogosławi. Czytam szczególnie w Starym Testamencie, że Bóg błogosławi na każdej płaszczyźnie. Zobaczcie ilu Abraham, Jakub, Hiob, oni byli zamożnymi ludźmi, mieli duże, szczęśliwe rodziny, dziedziczyli ziemię, mieli dobre relacje z Bogiem. Wiecie, że dzisiaj to też jest możliwe? Tylko popatrzcie na ich postawę, na postawę patriarchów. Jeżeli będzie takie twoje serce, to wiedz, że będziesz miał błogosławieństwo teraz. i że to błogosławieństwo należy Ci się zgodnie z tym, co jest napisane w Biblii. Przeczytajmy, albo jeszcze wspomnę o tym, o miłości. Mówimy, że miłujemy Boga. Czy oglądaliście kiedyś taki filmik, gdzie dzieci są zapytane, czym jest miłość? Co to znaczy kochać, czym jest miłość? Oglądaliście taki filmik kiedyś? Wiecie, dzieci są szczere do bólu. I oglądałem kilka takich wypowiedzi i niektóre z nich to było... Dzieci mówią, że jak się kogoś kocha, to sprząta się za tą osobę. Jejku, ja pamiętam, jak ja byłem dzieckiem, jak ja nie lubiłem sprzątać. I to jeszcze za siebie, a za kogoś? Ojejku, posprzątać tak bez żadnej nagrody, po prostu ze stołu gdzieś, albo zabawki pozbierać, zanim ktoś ci powie. Nie powiem, to on nabrudził, niech on sprząta. Tylko, a kocham rodziców, to oni są zmęczeni, bo byli goście, to ja pójdę i posprzątam. Dzieci mówią, że to jest miłość. Albo jak ktoś śpi, bo jest zmęczony, to się go nie budzi, albo się przynajmniej próbuje cicho zachowywać. To u dzieci to próbuje, to różnie bywa, ale próbuje. Liczą się chęci. Albo jest się posłusznym. To też jest owoc miłości. Więc po owocach ich poznacie. Możemy mówić, że kochamy, ale możemy też zachowywać się w ten sposób i uczynkami pokazywać, że nasza wiara nie jest martwa. Rzymian 8, 24-25. W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy, a nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją, bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi? A jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, oczekujemy żarliwie z cierpliwością. Czy oczekujesz z niecierpliwością? I czy oczekujesz żarliwie? To tak jak z tym usilnym staraniem się o obdarowanie. Czy oczekujesz, kiedy Nysa będzie ogniskiem zapalnym przebudzenia w Polsce? Żarliwie? Czy modlisz się o to? Czy to jest pragnienie twojego serca? Tak?
Aleluja.
Amen. Ja chcę. I nie chcę, żeby to były tylko słowa, ale chcę, żeby za tym szły pewne czyny. I z mojej strony będę się starał, żeby tak było. Więc chcę być tym, który czeka niecierpliwie i który żarliwie o to walczy. Mieliście dzieci, które czekają na prezent na gwiazdkę i jeszcze nie wiedzą, co dostaną. Powiedziały, co chcą mniej więcej, ale nie wiedzą, co dostaną. I tak, wszyscy to tak, okej, okay, rodzina się spotka, tyle roboty, fajnie, a dziecko lata, gdzie ta pierwsza gwiazdka? Co mi okno zasłoniłeś? I stoi w tym oknie, pomógłbyś coś? Nie, ja czekam na pierwszą gwiazdkę. Później pogadamy. A później musisz rybę jeszcze zjeść, zanim prezent dostaniesz. Jaka ryba? Nie chcę ryby. Ja chcę już prezent, dawaj prezent. I później idziesz, odpakowujesz i to jest takie wow, to jest takie budowanie napięcia. Więc wiecie, Bóg czasami każe nam trochę na nasz prezent poczekać. Bo jakbyśmy dostawali wszystko od razu, to by było znowu klocki Lego. Bóg buduje to napięcie. Poczekasz, zobaczysz jak smakuje. Zobaczysz, że warto było czekać. I wtedy powiesz, wow, faktycznie. Faktycznie teraz to doceniam, bo wiem, jaką drogę musiałem przejść. Jak niedobra była ryba, tak? Żeby ten prezent dostać. Wiem, że było warto. Natrudziłem się. Ponoć jak się na coś czeka, to się bardziej to docenia. Wiecie, ja jestem jeszcze... Jedna trzecia mi została, nie wiem, czy mi wybaczycie. Zobaczymy. Jak nie będziecie wychodzić, to okej. Więc tu chciałbym zwrócić się do głównego fragmentu. Kto jest taki wyczekujący? Kto dostał obietnicę? I kto miał prawo powiedzieć, ta obietnica to się już chyba nie wypełni. Oczywiście Abraham. Można powiedzieć Abram, później Abraham. Przebaczcie mi, będę mówił Abraham, bo będę się mylił w okresach czasowych, kiedy on się nazywał Abramem, a kiedy Abrahamem, okej? Okay? Możemy się tak umówić? Przeczytamy pierwszą Mojżeszową, 12 rozdział, pierwszych 5 wersetów. I rzekł Pan do Abrama, wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą Ci wskażę. A uczynię z Ciebie naród wielki i będę Ci błogosławił i uczynię sławnym imię Twoje tak, że staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a przeklinających Cię przeklinać będę i będę w Tobie błogosławić wszystkie plemiona ziemi. Abram wybrał się w drogę, jak mu rozkazał Pan i poszedł z nim Lot. Abram miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu. Wziął też Abram żonę swoją Saraj i Lota, bratanka swego. I cały ich dobytek, którego się dorobili i służbę, którą nabyli w Haranie. Wyruszyli, aby się udać do ziemi kananejskiej i przybyli do Kanaanu. Pierwsza reakcja Abrahama. Gdzie ja mam opuścić? Tu mam dom, namiot, żonę. Kwiatki posadziłem w zeszłym roku, jeszcze nie wiem, jak będą wyglądać. A drzewa owocowe? Wiecie, jak się drzewa posadzi na posesji, a później się trzeba przeprowadzić? Ja nie wiem, ale widziałem miny ludzi, którzy wiedzą. Jejku, te tuje 6 lat rosły, jeszcze nie urosły, a już się muszę przeprowadzać. Tragedia. Więc on nie kwestionował. On nie dyskutował. Okej, Bóg mi każe, to idę. Spakował manatki, wziął żonę, powiedział, idziemy gdzieś tam. Gdzie tam? Nie wiem, ale Bóg mnie posyła, więc idę. Nie ma dyskutowania. Bo wiedział, że Boże objawienie jest ważne i nie należy mu się sprzeciwiać. Zaufał, postawił na jedną kartę. Płaciło się? Płaciło się. Teraz mam dla was zagadkę, żeby was trochę obudzić. Jak znacie to, to jesteście mistrzami Biblii po prostu. Jak się nazywa bratowa Abrahama? Czyli żona jego brata. Powiem wam, że to jest śmieszne imię. Spotykane jeszcze dzisiaj, ale nie tak, że nazywamy tak ludzi, tylko coś innego się tak nazywa. Tak, Wojtek bardzo dobrze zna Biblię. Milka się nazywała, tak jak czekolada, Milka. Wiecie, tak czytałem tą historię, tak jak? Milka. Ciekawe, czy założyciel się bazował na tym, wzorowo. Więc kontynuując, 1 Mojżeszowa 21, drugi i piąty werset. 21 rozdział, drugi i piąty werset. Drugi werset. I poczęła Sara i urodziła Abrahamowi syna w starości jego, w tym czasie, jak Bóg mu zapowiedział. I piąty. Abraham miał 100 lat, gdy mu się urodził syn jego Izaak. Co to znaczy? Pamiętacie, 75 lat miał, jak wyruszał, i 100 lat, jak mu się urodził, plus liczmy 9 miesięcy ciąży, nie wiemy, jak to wyglądało, kiedy, w którym tam miesiącu jego wieku, ale liczmy, że minimalnie 24 lata musiał czekać. 24 lata. Jak mi ktoś coś obieca i nie spełni po miesiącu, to ja się zaczynam zastanawiać, czy on w ogóle dotrzyma tego słowa. A 24 lata? I on nie miał jakiegoś telefonu, który mu przypominał co chwilę, wiecie, wyskakuje przypomnienie, zrób to, zrób to. On to cały czas o tym pamiętał. Czyli co to znaczy? Że on codziennie wstawał i trzymał się tej obietnicy i walczył o nią i się modlił. Boże, ja dalej czekam. Dla mnie to jest ważne. I skoro mi obiecałeś, ja byłem posłuszny. Zobacz, przyjdź i wypełnij to. 24 lata. Pomnóż sobie razy 365 i pomyśl, że każdego dnia się modlił i nie modlił się pewnie 5 minut. Ile to jest modlitw? Ile to jest wytrwałości? Sporo. Życzę sobie takiej wytrwałości, jak miał Abraham. Ale ten drugi werset mnie też troszkę zaskoczył, bo jest napisane, że dostał syna w starości, czyli w tym czasie, jak Bóg mu zapowiedział. Czyli kogo się uważało za starego człowieka w tamtych czasach? Jeżeli czytaliście rozdział wcześniej, to ojciec Abrahama umarł, jak miał 205 lat. Więc może Abraham musiał do 100 dobić, żeby to akurat był już ten uważany za starego. Do 100 to jeszcze młody albo w średnim wieku. A później to już stary. Może tak było, nie wiem. Może Abraham wiedział, ile ma czekać. Może wiedział, na kogo się mówił stary, a kto w średnim wieku. Ale ważne, że nie miał kryzysu średniego wieku i cały czas walczył. Cały czas czekał. Wiedział, że to ważne. I się doczekał. Nie będę tego czytał, ale w księdze Hioba też mamy opisane to, jak Hiob walczył o swoje dzieci, o swoją rodzinę. Że to było jego zwyczajem, żeby składać ofiarę nie tylko za siebie, ale za swoje dzieci, bo a nuż zgrzeszyły. On nie wiedział, czy zgrzeszyły, czy nie. Raczej miał dobrą relację z dziećmi, ale składał ofiarę i tak. Powiedział, a może zgrzeszyły, więc i tak będę wierny. A wiecie, złożyć ofiarę to nie znaczy, Boże, jak dziecko zgrzeszyło, to przebacz, amen. Tylko brał część ze swojego bydła, co kosztuje oczywiście pieniążki, szedł, składał ofiarę, i to się powtarzało co jakiś czas. Nie wiem, czy to było codziennie, czy tylko po większych ucztach. Ciężko mi to zinterpretować, ale i tak go to kosztowało. A dzieci miał 10, o ile dobrze pamiętam. Niech za każdego złoży jedną ofiarę. Dużo go to kosztowało. Więc myślę, że Abraham też miał tą postawę jak Hiob. Jak sobie coś obiecał, to choćby nie wiadomo, co się działo, jak ja to mówię, choćby Szwed na rzęsach szedł, to i tak się tak stanie, tak? Warto. Warto. I później czytamy, kiedy już mu się Izaak urodził, to Bóg postawił przed nim wymaganie, czy próbę, że ma go złożyć w ofierze. Przeczytamy tylko 3 wersety. Pierwsza Mojżeszowa, 22 rozdział, od 1 do 3 wersetu. Po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę i rzekł do niego: Abrahamie, a on odpowiedział: Otom ja. I rzekł: weź syna swego jedynaka, swego Izaaka, którego miłujesz, i udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o których ci opowiem. Wstał tedy Abraham wczesnym rankiem, osiodłał osła swego i wziął ze sobą dwóch ze sług swoich i syna swego Izaaka, a narąbawszy drewna na całopalenie, wstał i poszedł na miejsce, o którym mu powiedział Bóg. Kolejny raz. Bóg mu mówi rzecz, która jest niewyobrażalnie trudna dla rodzica. Nie dość, że to jest jego dziecko, które kocha, które już podrosło, już się miał czas przyzwyczaić do niego, tyle na niego czekał i teraz Bóg mu mówi: to złóż go teraz w ofierze. Myślę, że przerabialiście to nieraz i myślę, że wiecie, jak trudne to mogło być. I Abraham się nie kłócił. Nie kłócił się. Wziął i zaczął robić. Musiał wierzyć, że jego Bóg jest naprawdę tak wielki, że nie należy z nim nawet dyskutować. I wiecie, ten Bóg się nie zmienił. Ja dalej wierzę w tego samego Boga. A jak często nawet przy gorszych rzeczach zaczynam debatować. A po co? A dlaczego? A czy na pewno tak trzeba? A może ja zrobię sobie objazd i też dojadę do tego miejsca? Abraham wiedział, jaki Bóg ma autorytet, jak bardzo go szanuje i że nie należy tego autorytetu podważać. Nawet takim: a po co? Znał Boga. I zaraz przeczytamy, dlaczego taka była postawa Abrahama. Hebrajczyków 11, od 17 do 19. Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę, i ofiarował jednonarodzonego. On, który otrzymał obietnicę, do którego powiedziano: od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje, bo sądził, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych, to też jakby z umarłych, mówiąc obrazowo, otrzymał go z powrotem. Wiara Abrahama była tak silna, że on wierzył, że choćby złożył swojego syna w ofierze i choćby go spalił na całopaleniu, to Bóg wskrzesi go z martwych. Jak wielka wiara to musiała być. Więc Abraham nie tylko widział, jak Bóg pracuje w jego życiu, jaką relację nawiązuje, ale też wiedział, że jeżeli on powie, to słowo jest nie do zakwestionowania. Zarówno jego obietnica, jak i jego wymagania. Wiecie, co znaczy słowo imię Abraham? Znaczy kochający ojca. I to jest to zaufanie, o którym mówiłem wcześniej. Kiedy uczysz się jeździć na rowerku, kiedy uczysz się pływać, a nawet w większych kwestiach. To jest zaufanie, bo wiesz, jak bardzo rodzic cię kocha. Bo wiesz, ile poświęcił, żeby cię wychować, żeby zainwestować w ciebie. I masz do niego taką miłość, że twoje zaufanie sięga takiemu zaufaniu, jak miał Abraham. Życzyłbym, żebyśmy wszyscy mieli takie zaufanie do Boga, że skoro on daje obietnicę, że skoro coś objawia, to wiedzcie, że tak będzie. Chcę do tego dążyć, ale to jest niebezpieczne słowo, bo Bóg może próbować to, czy ja faktycznie chcę do tego dążyć. Więc mamy większe obietnice, większe powołanie. Budujemy Kościół nie tylko dla siebie, ale budujemy ten Kościół też dla ludzi, którzy będą po nas, dla naszych dzieci, dla ludzi, którzy chcą przyjść, którzy oczekują objawienia synów Bożych i córek Bożych. Więc budujmy ten Kościół nie tylko dla siebie, żeby nam się żyło lepiej, ale pamiętajmy, że to przechodzi z pokolenia w pokolenie, że to jest też dla kogoś innego. Jest napisane, że obietnice dane Abrahamowi przeszły na Izaaka i na Jakuba. Więc to błogosławieństwo i te proroctwa, które były skierowane do naszego Kościoła, przechodzą nie tylko na nas, ale też na nasze dzieci i na ludzi, którzy jeszcze nawet mogą nie znać Boga, ale będą w tym miejscu za jakiś czas. Więc ja chcę, żeby to miejsce było przygotowane, żeby oni mogli tu wzrastać, żeby oni mogli spotykać się z Bogiem, z żywym Bogiem i żeby po nich byli następni i następni. Bo ja nie chcę, żeby mój wzrok i moje patrzenie na Kościół skończyło się tylko na moim życiu. Chcę, żeby inni mieli przygotowane. Tak jak rodzic inwestuje w swoje dziecko i oddaje mu często wszystkie swoje oszczędności, wszystko co ma, żeby mu tylko było lepiej, kiedy on odejdzie, tak myślę, że my powinniśmy patrzeć na Kościół. Nie tylko ważne jest, żeby teraz było fajnie, ale ja mogę stąd odejść, ja mogę się przeprowadzić, ja mogę zrobić inne rzeczy, ale chcę, żeby Kościół był przygotowany i żeby Nysa i nie tylko Nysa wiedziała, że tutaj są synowie i córki Boże, które mają być objawione temu miastu jako ambasadorzy Królestwa Niebieskiego, którzy mają wpływ i którzy mają taką znajomość z Bogiem, że nie kwestionują Jego autorytetu, że nie kłócą się z Nim, ale ten autorytet wykorzystują do walki z diabłem. I wiecie, z jakimi owocami? W Biblii jest napisane, z jakimi owocami. Dajcie odpór diabłu, poddajcie się Bogu, a odstąpi od was. Więc kończąc już, doczytam Hebrajczyków 11:6-12, żeby nie było, że z 6 wersetu tylko kawałek urwałem. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Przez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, pełen bojaźni, arkę dla ocalenia rodziny swojej, przez nią wydał wyrok na świat i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Przez wiarę również sama Sara otrzymała moc poczęcia, i to mimo podeszłego wieku, ponieważ uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę. Przeto też z jednego człowieka, i to nieomal obumarłego, zrodziło się potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morskim, którego zliczyć nie można. Moi drodzy, dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Jego ręka nie jest za krótka, żeby pomóc twojemu życiu i żeby podnieść Kościół na następny poziom. Jego ręka nie jest za krótka, żeby przyprowadzić tu ludzi, którzy potrzebują Boga. Jego ręka nie jest za krótka, żeby ci ludzie znaleźli rozwiązanie swoich problemów tutaj, w tym kościele, a także na ulicach tego miasta. Więc jeżeli Abraham dał sobie radę, to my też możemy. Nie jest to rzecz niemożliwa. I do tego was zachęcam, aby walczyć o to i żeby zaaplikować to przez wiarę i oczekiwać na owoce. Amen.